To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko. 26 dzień kwietnia, tuż przed majówką. Zapraszamy Państwa na Polityczne Michałki, w których podsumujemy zarówno koniec kampanii samorządowej i te wyniki prezydenckie w największych miastach, nie tylko zresztą w największych, a także początek kampanii europejskiej, ujawnienie list przez Platformę Obywatelską, a także przez Prawo i Sprawiedliwość, te nazwiska, które budzą najwięcej emocji. Skąd się wzięły, o tym Państwu powiemy, ale zdradzimy też troszeczkę plotek, nie tylko z warszawskich korytarzy, ale również z Brukseli, w której w tym tygodniu niuchał Michał Kolanko, przywożąc najświeższe wiadomości dla Rzeczpospolitej. Zapraszam na Polityczne Michałki. Michale, niezwykle emocjonujący tydzień. Właściwie w piątek to już nikt prawie nie pamięta o tym, że wybory samorządowe były w niedzielę, ale były, o nich będziemy mówili. Było mnóstwo rozmaitych emocji, komisje śledcze, ujawnienie list Platformy do Parlamentu Europejskiego, przecieki o listach PiS-u, sejmowe wystąpienie Radosława Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej. Mnóstwo rzeczy, ale uporządkujmy to wszystko, bo ty pisałeś w poniedziałek w Rzeczpospolitej, że wybory samorządowe właściwie są już tylko formalnym zamknięciem ostatniego etapu przed kampanią do wyborów europejskich. I o wyborach europejskich za moment, ale najpierw wnioski z wyborów samorządowych. Ja mam wrażenie, że PiS i Platforma znalazły się w sytuacji, w której wreszcie coś stało się klarownego. Druga tura. Nie było wyborów sejmikowych. Druga tura pokazała dominację Platformy w wielkich miastach. Pokazało, że PiS trzyma się mocno tam, gdzie ma wójtów, część powiatów, radnych powiatowych i tak dalej. Ale że tak naprawdę ta struktura jest na dłuższą metę chyba niekorzystna dla PiS-u.
Na pewno rzeczywiście jest jakaś już jasność sytuacji. Wreszcie zakończyła się kampania samorządowa. Ona w tych miastach, gdzie była dogrywka, ona w zasadzie w każdym mieście, gdzie była dogrywka, była bardzo emocjonująca. I to jest tak, że oczywiście ta kampania samorządowa była też krótka, co też wielokrotnie pisaliśmy. No ale ta dogrywka dwutygodniowa we Wrocławiu, w Krakowie oczywiście, czy w mniejszych też miastach, była bardzo intensywna, ostra, momentami nawet brutalna, też w internecie, nawet w mniejszych ośrodkach, tak jak wspominaliśmy już. No i rzeczywiście jest, tak jak mówisz, że Platforma zyskała przyczółki, czy nawet nie przyczółki, tylko zyskała prezydentów miast, których wcześniej nie miała, po prostu na przykład w Toruniu, tak, w Kielcach. Też. No i oczywiście w Krakowie. Największy sukces, myślę, samorządowy tych wyborów. Zaryzykowałbym nawet tezę, że większy niż Rafała Trzaskowskiego, bo ten sukces Rafała Trzaskowskiego, no powiedzmy sobie szczerze, był bardzo przewidywalny, tak?
No poza tym Platforma ma Warszawę od od zawsze ma, tak? Od czasów Lecha Kaczyńskiego tak naprawdę, czy od 20 lat Platforma ma Warszawę. Natomiast Kraków był...
Odwrotnie. W Krakowie oczywiście była koalicja, wejdę ci słowo, Platformy z Jackiem Majchrowskim przez jakiś czas, ona później...
Ale prezydent przez dwie dekady był prezydentem raczej popieranym przez Lewicę. I o Lewicę chciałem zapytać, dlatego że tak jak po pierwszej turze wydawało się, że Lewica jest największym przegranym, to teraz jednak 6-7 prezydentów Lewica ma i ma prezydentów, jeżeli dobrze pamiętam, w większej liczbie miast, w których są prezydenci, niż Prawo i Sprawiedliwość, które utraciło tak ważne miejsca, jak na przykład, nie wiem, burmistrza Zakopanego, kilku prezydentów na Podkarpaciu, czy kilku burmistrzów na Podkarpaciu w tych mniejszych miastach i w Dolnym Śląsku i tak dalej. Czy to znaczy, że Lewicy nie widać w skali ogólnopolskiej, ale w skali miast Częstochowa jednak pozostała w rękach Lewicy, że ona w miastach ma się lepiej niż Prawo i Sprawiedliwość?
No można taką tezę postawić, ona jest...
Słupsk też dla Lewicy.
Bardzo, bardzo ciekawa, ale chyba najważniejszym miastem, które Lewica, czy to jest chyba jedyne duże miasto, czy w miarę duże miasto, które Lewica przejęła, to jest Włocławek. Czyli sukces jeszcze wiceministra Krzysztofa Kukuckiego i jeszcze senatora, bo chyba mandat mu jeszcze nie wygasły, który będzie prezydentem Włocławka. Też ważnego dla lewicy miasta, bo lewica w kampanii parlamentarnej pokazywała sukces projektów mieszkaniowych w tymże mieście. No, była taka konwencja, nie wiem czy pamiętasz, w tamtym roku była taka konwencja lewicy, w której w polityce i polityczki lewicy mieli byli właśnie na placu budowy we Włocławku i wszyscy mieli takie budowlane hełmy na głowach. Nie wiem czy, to taki kadr, który ja zapamiętałem. No ale lewica też, tak jak pisaliśmy w tym tygodniu, chce utrzymać kontrolę nad tym działem budownictwo. Bo Kukucki odpowiada za ten projekt mieszkaniowy, ten podażowy, który dla lewicy jest bardzo ważny. Lewicy za to nie podoba się generalnie ten pomysł popytowy, który ma, czyli to mieszkanie, to się nazywa mieszkanie na start, kredyt na start.
Tak. Czyli jakaś, ze startem w każdym razie.
Ze startem, tak. Chyba hashtag jest nawet w tytule ustawy, na co zwracano uwagę, taka ciekawostka. No lewicy się to nie podoba, no ale lewica też chce utrzymać kontrolę nad budownictwem, tam są, też pisaliśmy o tym, że są też inne projekty dalej opracowywane już poza tym pakietem, o którym wspominałem wcześniej. Więc wybory samorządowe na pewno pokazały taką, tak jak wspominałeś, taką siłę Platformy, tej siły, tej maszyny politycznej Platformy, no bo w Krakowie, do niego jeszcze wrócę, w Krakowie...
To jednak było największe zaskoczenie, no bo tam się ważyło przed wyborami, a potem kampania między pierwszą a drugą turą to już była taka wielka fala.
Przede wszystkim Łukasz Gibała we wszystkich sondażach, aż do pierwszej tury, wszystkie te sondaże wygrywał. Nawet te, które były zlecane przez Platformę, czy jego rywali jeszcze w trakcie tej bardzo długiej, bo akurat w Krakowie kampania była długa. Ona się de facto zaczęła w ubiegłym roku, gdy prezydent Majchrowski ogłosił, że nie będzie kandydował ponownie. To była, z tego co pamiętam, późna jesień. No i oczywiście Łukasz Gibała wcześniej też się przygotowywał do tej kampanii wiele miesięcy, nawet lat. Budował to zaplecze, środowisko eksperckie, budował zaplecze w Radzie Miasta. No i wszystkie te sondaże pokazywały, że Gibała wygrywa. I dopiero wynik pierwszej tury pokazał coś innego. To potwierdziła się ta zasada, o której też wielokrotnie już rozmawialiśmy, że sondaże po prostu nie głosują. Ale wracając, że Gibała się zderzył w tym sensie politycznym, tak, z taką maszyną Platformy Obywatelskiej, która też w innych miastach, mamy tutaj ładną grafikę tych, pokazującą te wybory, która też w innych miastach pokazała swoją siłę. Myślę, że Miszalski też teraz z jednej strony ogromny sukces, na drugiej strony ogromne oczekiwania, no bo jednak jego główny konkurent, czyli Gibała, mówił, że teraz, że Miszalski to jest kandydat, który jest kandydatem kontynuacji tego, nazwijmy to, Gibała mówił ostrze, ja powiem dyplomatycznie, systemu w Krakowie. No i zobaczymy, co poseł Miszalski z tym, jeszcze poseł, bo chyba też mandat mu jeszcze nie wygasł, ale prezydent elekt zrobi. Też jest prezydentem elektem młodego pokolenia, z rocznik 1980. Tak samo na przykład prezydentem młodszego pokolenia, czy młodego pokolenia jest Paweł Gulewski w Toruniu, też jedna z takich wschodzących samorządowych gwiazd Platformy Obywatelskiej. Myślę, że to jest powód do zadowolenia dla Platformy, tak? Która no jednak jest tą partią takiej maszyny. Ta maszyna musi się rozwijać, tak? Utrzymanie Warszawy to żadne zaskoczenie. Przejęcie władzy w Krakowie i to w tak spektakularny mimo wszystko sposób, tak zaciekłej kampanii jest sukcesem. To też i tutaj też zadziałały oczekiwania, tak? Bo oczekiwania były po stronie Gibały. To on miał wygrać, on był faworytem. Myślę, że trochę też niskie oczekiwania zadziałały na korzyść Miszalskiego i ta kampania oczywiście była bardzo brutalna, była bardzo ostra, były dziesiątki też debat. W pewnym momencie wydawało mi się, że codziennie w Krakowie są po 2-3 debaty organizowane przez każde medium lokalne i w których oczywiście uczestniczyli najpierw wszyscy kandydaci, a później dwójka.
Ale żeby postawić kropkę nad i w kwestiach prezydenckich, chciałem się zapytać rzecz taką, bo twoja prognoza z piątku, z zeszłego, gdy nagrywaliśmy poprzednią audycję, była taka, że pani poseł Bodnar, która była kontrkandydatką Jacka Sutryka, nie dowiozła i już wtedy prognozowałeś to, co się sprawdza, pamiętam twoje hasło, to się sprawdza w biznesie, nie zawsze sprawdza się w polityce. I Jacek Sutryk wygrał i tak samo zastanawialiśmy się, czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie dogonić Konrada Fiołka. Nie, nie udało mu się. Konrad Fiołek, popierany przez całą zjednoczoną opozycję, wygrał w Rzeszowie. Była też kandydatka niezależnych ruchów miejskich, która wygrała w Gdyni i teraz Gdynia, Sopot i Gdańsk mają trzy prezydentki. To też jest ciekawa rzecz, ale właśnie wróćmy na moment, żeby już zamknąć ten temat. Wrocław i Rzeszów. Było to dla ciebie zaskoczenie, Jacek Sutryk i Konrad Fiołek?
Przecież Jacek Sutryk odrobił lekcję z tego wyniku w pierwszej turze, gdzie przypomnijmy wygrał, ale z niezbyt imponującym wynikiem. Chyba pani profesor Bodnar miała 5 punktów, czy 6, 5 punktów straty do niego, co uznano we Wrocławiu za prognostyk, że ona może te wybory wygrać. Ja wiele osób rozmawiałem z wieloma osobami we Wrocławiu, cały czas rozmawiamy, no i wielu z moich rozmówców spoza środowiska Jacka Sutryka oczywiście było przekonanych wręcz, że Jacek Sutryk te wybory przegra, ale odrobił lekcję. Zrobił kilka ważnych deklaracji, zapowiedzi, że się tak wyrażę, dotyczących tej transparencji w mieście, tego, że ten styl będzie inny, że inaczej to się będzie komunikował, zwłaszcza w mediach społecznościowych. No i wrocławianie to wybrali, ale też wydaje się, że przez te dwa tygodnie w mieście właśnie we Wrocławiu lepiej była widoczna ta alternatywa, to znaczy o ile pierwsza runda była takim głosem trochę przeciwko, takim żółtą kartką dla Sutryka za ten styl też między innymi, no to gdy już jest wybór między jedną opcją a drugą, między jedną kandydatką a drugim kandydatem, to też się wydaje, że kandydatura pani poseł Bodnar, że ta jej kampania nie była na to tak do końca przygotowana.
I musiała się trzecia droga obejść smakiem. Michale, zakończmy temat wyborów samorządowych, przejdźmy do drugiej części naszej audycji. Wybory samorządowe, koniec za nami, wybory europejskie przed nami. Chyba największą sensacją w tym tygodniu było ujawnienie przez Platformę list wyborczych. Tam pojawiło się aż trzech ministrów. Minister Borys Budka, aktywa państwowe, czyli dawniej Ministerstwo Skarbu, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Waży się kandydatura ministra rozwoju regionalnego pana Hetmana. Są też plotki o ministrze rolnictwa panie Czesławie Siekierskim. Hetman przerwał swoją kadencję, żeby zostać ministrem. Siekierski był wcześniej w poprzednich kadencjach europosłem. Jak tłumaczysz taki kształt list do Parlamentu Europejskiego Platformy Obywatelskiej? No i też dowiadujemy się o kolejnych nazwiskach ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jaka jest logika Donalda Tuska, jaka jest logika Jarosława Kaczyńskiego?
One są dosyć podobne. Zresztą nie tylko ja chyba, znaczy inaczej, są podobne w tym sensie, że to są listy śmierci w jakimś wymiarze. Tak mówił nawet chyba wprost w tym tygodniu Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów, a premier Tusk sięgnął po rozpoznawalne nazwiska, których się spodziewaliśmy. I zaskoczeniem oczywiście jest kandydatura Marcina Kierwińskiego. Ja pisałem w kilka dni i kilka tygodni temu, ten czas tak szybko leci, że ta rekonstrukcja rządu będzie szersza niż się spodziewaliśmy.
Czwartek, Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu na 10 maja, piątek po majówce.
Będę o tym pisał w Rzeczpospolitej, gdy państwo słuchają tej rozmowy, to być może już mój tekst się ukazał, ale ja się zastanawiam nad jednym, żeby w tym ferworze nie zgubić jednego pytania. Co z tymi ministrami, o których Donald Tusk powiedział, że mogą być, że będzie oceniał ich pracę, on ocenia ich wszystkich pracę wszystkich ministrów, no ale z tymi, którzy nie wykorzystali tego czasu od zaprzysiężenia rządu. Było takie zdanie, padło na jednej z konferencji prasowych, że Donald Tusk mówi, no dobrze, jest jeden nurt, to są ci, którzy idą do Europarlamentu. Oczywiście to wszystko parafrazuje, tak? Tak nie powiedział wprost przewodniczący Platformy. A drudzy to będą odwołani z rządu ci, z których on nie jest zadowolony, bo się obijali. Tak to mniej więcej zabrzmiało. Zastanawiam się nad jednym, czy tego 10 maja będzie rekonstrukcja tylko tych, którzy idą do Europarlamentu, ministrów, tak, no bo tutaj są pewne te mandaty, to jest zresztą całkiem jasne. Czy też te będzie rekonstrukcja, nazwijmy to merytoryczna, czy ona będzie rozłożona na raty, czy nie? Nad tym się teraz zastanawiam, no bo tam były pewne, były pytania, tak, na przykład pisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej właśnie, na przykład minister Paulinie Henning-Klosce z Polski 2050 też się gdzieś tam w kuluarach Sejmu, o czym i pisałem ja, i pisało wcześniej wprost, pojawiło nazwisko minister Leszczyny i jeszcze kilka nazwisk też, więc zastanawiam się, czy to jest, będzie jeden pakiet, czy to będzie coś na raty, natomiast dzisiaj wydaje się też jedno, że te pola odpowiedzialności partii koalicyjnych się nie zmienią. Tak przynajmniej się dzisiaj wydaje. Czyli jeśli Polska 2050 odpowiadała za jakiś resort, to będzie odpowiadać za niego nadal, ale tutaj zastrzegam, że to jest jeszcze wszystko trochę do ponownej weryfikacji.
O reakcji Polski 2050, o reakcji Szymona Hołowni, to może za moment, ale chciałem się ciebie zapytać jeszcze o znaczenie tych list, dlatego że pojawiły się zarzuty, nawet nasza redakcyjna koleżanka Iza Kacprzak napisała komentarz, że jako wyborca ze Śląska czuje się zagubiona, ponieważ ten sam Borys Budka był kandydatem w wyborach parlamentarnych, poszedł, był ministrem, działał, no i teraz znowu będzie w wyborach i że startował już na inną funkcję i że to nie jest poważne traktowanie wyborców.
Jest jedna teoria dotycząca jednego z ministrów, dotycząca Marcina Kierwińskiego, o której usłyszałem, będąc w Brukseli ostatnie kilka dni, znaczną część tygodnia spędziłem na wyjeździe studyjnym w Brukseli. No i usłyszałem taką teorię tam w kuluarach, tam wiele różnych ciekawych rzeczy w kuluarach można było usłyszeć, ale taką polityczną, że to jest oczywiście na zasadzie pogłoski, tak? To też nie jest jeszcze zweryfikowane, ale nasza rozmowa umożliwia takie właśnie swobodną wymianę myśli. No i w trawie brukselskiej piszczy, że schemat będzie jeszcze bardziej złożony, że Marcin Kierwiński teraz kandyduje z Warszawy i to jest swego rodzaju rozgrzewka przed tym, jak przed jego potencjalną, i tu mówię taką hipotetyczną, kandydaturą na prezydenta Warszawy w roku 2025, gdy Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski. Taki schemat, ktoś mi opowiedział właśnie taki schemat.
Miałoby to sens, bo tłumaczyłoby, czemu Marcin Kierwiński przerywa swoją karierę, bo jest to osoba, która chyba ma największy wpływ na partię poza samym Donaldem Tuskiem. No to jest osoba, która jest szefem partyjnych struktur ogólnopolskich, ale też jest przeszedł przez wszystkie szczeble kariery warszawskiej, prawda?
Ważne, że to na to zwracasz uwagę, bo chyba nie było takiej sytuacji, może oczywiście nasi słuchacze i widzowie mnie poprawią, ale chyba nie było takiej sytuacji, że sekretarzem generalnym Platformy był ktoś, kto jest urzędującym jednocześnie europosłem w Brukseli i w Strasburgu.
Ale była sytuacja, w której sekretarz generalny partii został europosłem wprost ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Był to Joachim Brudziński, który wystartował w wyborach w 2019 roku. Toż było jedno z największych zaskoczeń tamtych wyborów, bo przesiadł się z fotela szefa struktur swojej partii rządzącej i szefa i ministra spraw wewnętrznych na fotel europosła.
Tak, to interesujące porównanie. Myślę, że te listy i Platformy, i PiSu, no tak jak mówiłem, są listami śmierci, no bo nagle jednak stawka tych wyborów, chyba Marek, jest politycznie wysoka. Marek Migalski, tak mi się wydaje, że w ubiegłym tygodniu pisał u nas, że generalnie odrywając to od kontekstu politycznego, to te wybory do Europarlamentu niewiele znaczą, zgoła nic. Że to nie ma znaczenia, ilu jest posłów tego czy innego ugrupowania, dla tego ogólnego układu sił.
Ale tutaj właśnie ja bym polemizował z Markiem Migalskim. Wczoraj na jednym z dyplomatycznych przyjęć w Warszawie rozmawiałem właśnie z szeregiem dyplomatów, którzy zwracali uwagę na rzecz, na którą nie zwróciłem uwagi wcześniej. Posłuchaj, Michale. Ich zdaniem Donald Tusk tym razem nie wystawił żadnych celebrytów, nie wystawił sportowców, osób znanych spoza polityki, wystawił bardzo sprawnych parlamentarzystów. Można lubić, nie lubić Dariusza Jońskiego, można lubić, nie lubić ministra Kierwińskiego i tak dalej, ale to są osoby, które są sprawne w swoich działaniach.
Maszyna, o której mówiłem wcześniej.
I co, na co mi zwrócili uwagę moi rozmówcy z korpusu dyplomatycznego, Donald Tusk liczy, że będzie miał największą drużynę w ramach Europejskiej Partii Ludowej, która chciałaby wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego w skali europejskiej. To oznacza, że będzie miał największą pulę przewodniczących ważnych komisji, którzy będą przygotowywali najważniejsze raporty czy najważniejszą legislację, a potem będzie miał wyjście do najważniejszego głosu przy konstruowaniu Komisji Europejskiej nowej. O Komisji Europejskiej za moment, bo chciałem się ciebie spytać potem, żebyś mi jeszcze powiedział, jak było w Brukseli, co tam jeszcze piszczy w brukselskiej trawie. Ale to jest rzeczywiście logika taka, to znaczy Bartłomiej Sienkiewicz nadaje się na szefa ważnej komisji do spraw, nie wiem, bezpieczeństwa, energetyki albo czegoś. Marcin Kierwiński podobnie. Dariusz Joński to kolejne osoby, które są na jedynkach, się do tego nadają. A osoby typu znany sportowiec i tak dalej, już takiego potencjału nie mają. Więc w tym sensie jest to rozgrywka na kilku poziomach.
To jest na pewno trochę inna konstrukcja niż ta, którą układał Grzegorz Schetyna w 2019 roku. Tam wiele tych kandydatur, czy wiele osób, które dostały się do Parlamentu Europejskiego, były później potężnym rozczarowaniem, nawet problemem. Ich wypowiedzi były problemem politycznym dla Platformy. To nie ma co oszukiwać, na przykład widać, jak kłopotliwa czy problematyczna dla Platformy, jak już Tusk wrócił do Polski, jest narracja, którą snuła czy snuje czasami Janina Ochojska, tak? Która zresztą na tych listach się właśnie nie znalazła, co podobno czytałem tekst na jednym z portali, że dowiedziała się o tym ostatecznie od dziennikarzy, co też myślę wiele mówi o stylu, o tym jak...
Osoba, podkreślmy, niezwykle zasłużona w działalności charytatywnej, ale rzeczywiście mająca bardzo pryncypialne poglądy, które czasem Platformie szkodziły. Michale, prosiłbym ciebie o to, żebyś spróbował się ze mną podzielić swoimi przemyśleniami na temat komentarza Szymona Hołowni. Zobaczmy go tutaj, a dla tych, którzy nie widzą, słuchają naszej audycji, posłuchajcie państwo. Szymon Hołownia, czwartek, 6:59 rano, jeszcze przed śniadaniem to chyba pisał. Decyzją zarządu Polski 2050 żadna ministra nominowana przez Polskę 2050 nie znajdzie się na listach do Parlamentu Europejskiego. Umówiliśmy się z Polakami na pracę w rządzie przez 4 lata, a nie przez 4 miesiące. Listy trzeciej drogi przedstawimy jutro wraz z naszym koalicjantem. Jutro, czyli dzisiaj, listy trzeciej drogi na moment zostawmy. Rozumiem, że Szymon Hołownia wbija szpilkę w Donalda Tuska, mówiąc halo, umawialiśmy się na 4 lata pracy w rządzie, a nie 4 miesiące.
Żeby się nie okazało, że któraś z tych ministr? Jak to chyba można powiedzieć? Ministr. Żeby się nie okazało, że któraś z nich...
Traci stanowisko przy okazji rekonstrukcji.
Traci stanowisko. Donald Tusk, premier Tusk może się, że tak się wyrażę kolokwialnie, odwinąć. Natomiast no wydaje mi się, że najprościej to tłumacząc, moim zdaniem Hołownia po prostu cały czas próbuje pokazać i pokazuje...
Jest inny.
Że nie jest Platformą, że ma inne podejście, tak? Takie długodystansowe, propaństwowe, w jakimś takim ogólnym tego słowa znaczeniu i stąd ta szpila, ale no tutaj jest ryzykowna ta gra.
Jeszcze Michale, na samym końcu dyskusji o komisji, o wyborach europejskich, wróćmy na moment do komisji, bo doszło do potężnego starcia w tym tygodniu na Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dariusz Joński przesłuchiwał Mariusza Kamińskiego. Pytał w ogóle od samego początku szło na zwarcie, ale gdy zapytał o spotkanie, które miało miejsce w kancelarii, czy w willi premiera Morawieckiego na ulicy Parkowej, takie modne miejsce, gdzie Morawiecki zapraszał różnych ludzi na dyskusję z dala od kamer. Michał Wypij zeznał przed tą komisją, że minister Mariusz Kamiński, ówczesny minister spraw wewnętrznych, wpadł w furię i groził mu więzieniem. Groził więzieniem tym posłom Porozumienia, którzy by zablokowali wybory kopertowe w 2020 roku. No i Dariusz Joński zadał pytanie, czy on był wtedy pod wpływem jakichś substancji. Mariusz Kamiński odrzekł, odpowiem na to pytanie, jest pan świnią. Wstał i wyszedł z posiedzenia komisji, ochłonął po 15 minutach, wrócił. Gdy patrzyłem na to, miałem wrażenie, że to jest fenomenalny spektakl, że właśnie po to są komisje śledcze. Nic nie wyjaśnią, ale dochodzi do nich do emocji, puszczają nerwy Mariuszowi Kamińskiemu. Wszyscy go widzieliśmy zdenerwowanemu. Ale gdy się potem okazało, że Dariusz Joński będzie jedynką w swoim okręgu, a Mariusz Kamiński będzie jedynką w swoim okręgu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ex post wygląda to po prostu jak pojedynek w ramach kampanii wyborczej. Nie ma to nic wspólnego z wyjaśnieniem afery Pegasusa. Tak naprawdę więcej o tym, co się, na czym polegał problem z tym potężnym narzędziem nadużywanym przez poprzednią władzę. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest duża afera, ale więcej na ten temat są w stanie powiedzieć prokuratorzy, których w specjalnym zespole powołał minister Bodnar, który zresztą w tym tygodniu przygotowywał, czy przedstawił Sejmowi informacje na temat Pegasusa, niż ta komisja śledcza. No i zresztą obaj szefowie Komisji Śledczej, bo tak samo Michał Szczerba ma być kandydatem na wysokim miejscu w Warszawie. Czyli to jest koniec Komisji Śledczych? Czy te Komisje Śledcze miały być tylko takim przygotowaniem do kampanii wyborczej?
Nie, jak tylko
to rozumieć?
Nie tylko, no bo przecież Donald Tusk w tym słynnym wystąpieniu kiedyś powiedział o żelaznej miotle, która ma wszystko wymieść.
Żelazna miotła, na której oni polecą do Brukseli.
Też, jak się okazuje, ale to było całkiem, myślę, że to jest dobrze skonstruowane mimo wszystko dla Platformy, no bo jednak jest wiele mechanizmów, które na siebie nachodzą, działają, tak? Też była taka deklaracja i sam chyba poseł Joński o tym przypomniał, że te komisje nie będą działały w nieskończoność albo całą kadencję Sejmu, tylko że ich prace się zamkną w jakimś określonym czasie. I później zresztą była ta inna teoria, czy kuluarowa, która się pojawiła, że będą kolejne, tak, na przykład dotyczące NCBiR-u lub innych jeszcze spraw i w tym roku po prostu jesienią zacznie się nowy sezon. Tak też może być. Wydaje się, że jednak ta polaryzacja musi być utrzymywana, tak, że to nie jest tak, co mi do wyborów prezydenckich, że to nie jest tak, że nagle Sejm ma przestać wyjaśniać różne historie, czy próbować je wyjaśnić.
Tu kropeczka i w ostatniej, króciutkiej części opowiemy najnowsze ploteczki z Brukseli. Michale, część ostatnia, bardziej luźniejsza. Jakie są najświeższe plotki z Brukseli, poza tą, o której powiedziałeś Marcinie Kierwińskim? Jakie są nastroje, czego się spodziewano, o czym się mówi?
Jest kilka rzeczy. Myślę, że dzisiaj brukselska polityka, ona zawsze jest ciekawa, ale teraz wchodzi w nową fazę, jeszcze bardziej interesującą, no bo kończy się, jak to się mówi, mandat Komisji Europejskiej. Jest przygotowanie do nowego rozdania w Komisji, oczywiście równolegle kampania europejska. To jest jedna rzecz. I też na przykład usłyszałem coś takiego, opinii jednego z rozmówców w trakcie tych rozmów w Brukseli, kuluarowych, że polska prezydencja, ta, która jest zaczyna się w styczniu przyszłego roku, nagle zyskuje na dużym znaczeniu. Dlaczego? No bo teraz trwa belgijska prezydencja do końca czerwca i ona ma pozamykać, Belgowie chcą pozamykać sprawy. Jedną z nich zresztą jest sprawa tego
naruszeniowego z artykułu 7.
Piszemy o tym, piszę o tym w piątek na froncie Rzeczpospolitej, że jest taki plan, żeby zamknąć to całą tą historię jeszcze przed końcem tej belgijskiej prezydencji, a najlepiej w ogóle jeszcze przed eurowyborami. Platformy by to pewnie trochę wzmocniło. Taki byłby sygnał, że Donald Tusk w pół roku dużo rzeczy, wszystko załatwił. KPO, fundusze, spór o praworządność i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, że następna prezydencja jest węgierska. I w Brukseli nic dobrego po tej węgierskiej prezydencji nikt się niczego dobrego nie spodziewa, z przyczyn, które są dosyć chyba oczywiste i jasne. Ale później jest polska prezydencja i ona się zacznie w chwili, gdy cała ta brukselska i unijna polityka wejdzie po prostu w nowy cykl, bo wtedy będzie już najpewniej, czy na pewno już chyba znany skład nowej Komisji Europejskiej i będzie i polska prezydencja, i komisja z nowym, jak to się ładnie mówi, mandatem. I to sprawia, że ona będzie bardzo ważna, a nałoży się jeszcze na kampanię w Stanach Zjednoczonych, na kampanię, bo ona się już wtedy skończy, tylko że na potencjalne przejęcie władzy przez Donalda Trumpa albo utrzymanie władzy przez Joe Bidena, więc ta geopolityczno-polityczno-brukselska układanka z tą prezydencją polską w tle robi się wydaje się, że jest po prostu bardzo, dużo bardziej istotna, niż nam się to dzisiaj czasami wydaje. To jest jedna rzecz. Druga, no to są pytania o to, czy Ursula von der Leyen się utrzyma jako szefowa Komisji Europejskiej. No i oczywiście trzecia rzecz, też bardziej tych polskich, nazwijmy to, sferach, no to jest pytanie, kto będzie kandydatem na komisarza i jaką tekę Polska utrzyma. To są rzeczy dotyczące albo obronności, albo poszerzenia Unii Europejskiej. No mówi się oczywiście o Radosławie Sikorskim. Ale jedno jest pewne, podsumowując, że ta nowa komisja i nowy parlament i polska prezydencja, no, będą miały co robić, bo to jest i Zielony Ład, kwestie dotyczące wojny, oczywiście kwestie dotyczące elektromobilności, dziesiątki różnych spraw na tapecie.
I będziemy to wszystko śledzić. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy państwu bardzo za uwagę i dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.